Zendaya, Luca Guadagnino, techno od Trenta Reznora i Atticusa Rossa, miłosny trójkąt, thriller, tenis. I jeszcze jedno słowo, które akurat by się rymowało. Nie wymyślę lepszej rekomendacji. Tyle powinno wystarczyć, aby rozważyć najnowszą kinową premierę zatytułowaną Challengers. Mocny kandydat w wyścigu o film roku. O tym dzisiaj w Coś Obejrzanego. Ja nazywam się Józef Poznar. Zaczynamy.
La photographie, c'est la vérité. Et le cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde.
Będę mówił po polsku, bo chcę powiedzieć to, co myślę. A myślę zawsze po polsku.
It's very hard to make a movie, period. To make a good movie is really a question of luck.
Coś obejrzanego.
Z całą pewnością wyżej wymienione przeze mnie rzeczy wystarczą, żeby zaktywizować do kin znaczną część społeczeństwa, przynajmniej tego młodszego. Wszak Challengers bardzo agresywnie kończy kwiecień swoją kampanią marketingową, zwłaszcza w internecie. To przyjemna odskocznia od pompowanego przez ostatnie pół roku kaskadera z Ryanem Goslingiem i Emily Blunt. Ale przynajmniej dla mnie obejrzenie Challengers nie było taką oczywistością. Po pierwsze, nie jestem w fandomie Zendayi. Znaczy, doceniam ją, nie przeszkadza mi jakoś bardzo. Na pewno nie dołączę do niestety licznego chóru jej przeciwników podsyconych rasizmem, ale sama jej obecność na ekranie to za mało, aby zachęcić mnie do obejrzenia. Druga rzecz to Luca Guadagnino. Reżyser, wobec którego mam ambiwalentny stosunek. Z jednej strony to twórca ukochanego przeze mnie Call Me By Your Name, z drugiej zaś, oglądając pozostałe jego filmy, goniłem chociaż za namiastką podobnego zestawu uczuć, która towarzyszyła mi przy tamtych dniach, tamtych nocach, niestety bezskutecznie. Jego poprzednie filmy, czy Suspiria później, raczej mnie irytowały i nudziły, a po premierze Bones and All pogodziłem się z myślą, że chociaż nie odmówię mu talentu, to może nie jest reżyserem dla mnie. Więc szedłem raczej na ten film umiarkowanie negatywnie nastawiony. Dorzućmy do tego jeszcze mini dramę związaną z festiwalem w Wenecji w ubiegłym roku. Challengers miało otwierać 80. edycję festiwalu na Wyspie Lido, ale przedłużający się strajk scenarzystów i aktorów w Stanach Zjednoczonych doprowadził do decyzji o wycofaniu się z festiwalu. Pozornie humorzasta decyzja, ale w zasadzie trzeba otwarcie przyznać, że Zendaya, udzielająca teraz ciągle wywiadów, robi bardzo istotną promocyjną robotę. Tak czy siak, przez te ponad pół roku hype na film zdążył opaść i znowu wrócić. Ja podchodziłem do niego umiarkowanie negatywnie, ale dość szybko musiałem odszczekać swoje myśli. Bo od samego początku, jako widzowie, jesteśmy przeniesieni w inny świat, który w wariancie minimum jest audiowizualnym majstersztykiem. Trzeci aspekt to tenis. To tak jak z Zendayą. To nie tak, że ja nie lubię tenisa, ale nie nazwałbym siebie miłośnikiem tego sportu do tego stopnia, żeby przesadnie się nim ekscytować. Co gorsza, ze wszystkich dyscyplin, którymi interesują się nie dość, że Amerykanie, to jeszcze reszta świata, to tenis jest jednym z najbardziej oczywistych do pokazania na ekranie. Jest kort, jest dwóch zawodników, odbijają sobie piłkę. To nie jest sport kontaktowy. Nie mówię, że to jest zły sport, absolutnie nie, ale z perspektywy filmowego obrazka trzeba się naprawdę nagłowić, żeby pokazać to w sposób ciekawy. Skoro dla widzów na korcie to tylko rytmiczne ruszanie głową w lewo i w prawo, a żeby pokazać to w sposób oryginalny i świeży, no to jest już karkołomne zadanie wymagające sporego napracowanka. Zwłaszcza, że ten tenis jest tematem nośnym w kinie. Może nie tak mocno jak boks czy inne sztuki walki, ale średnio przeciętnie raz do roku jakiś film osadzony w realiach tenisa się pojawia. I to tak w miarę regularnie, już w latach 50. twórcy filmowi szukali w nim inspiracji. By nie wspomnieć o rewelacyjnym filmie Idle Lupino z 1951 roku Wygrać siebie. Oczywiście częściej to będą biografie wielkich mistrzów tenisa, no takie śmieszkowe jak Borg kontra McEnroe, czy Wojna Płci poprzez sztampowe, nudne i oklepane, jak Król Ryszard, czyli ten film, który służył jako pretekst, żeby wręczyć Willowi Smithowi Oscara, ale niestety na tej samej gali zrobił z siebie idiotę i przemocowca i było bardzo niezręcznie, jak to odbierał i wszyscy chcieliby o tym Oscarze jak najszybciej zapomnieć. Swoją drogą to Zendaya w tym filmie wypełnia przeznaczenie tego, że każdej aktorce partnerującej na ekranie Spider-Manowi przyjdzie grać w tenisa przed kamerą. Tak było z Kirsten Dunst w filmie Wimbledon i Emmą Stone w Wojnie Płci właśnie. Więc tenis, no nie ziębi mnie, nie grzeje. No, poszedłem na Challenger z głównie wiedziony zwiastunową obietnicą queerowego trójkąta miłosnego. A zostałem do końca całkowicie pochłonięty i zaangażowany w niemożliwie wręcz ekscytujący pojedynek tenisowy z emocjonalnymi stawkami, jakich bardzo niewiele w kinie sportowym. O czym jest najnowszy film Luki Guadagnino zatytułowany Challengers? No tak jak wspominałem, trzy razy te. Tenis, thriller, trójkąt. W tej kolejności. Film rozpoczyna się i kończy meczem tenisa na turnieju o dość niskich stawkach pomiędzy granym przez Mike'a Feista Artem Donaldsonem, tenisistą wielkiego formatu, wielkoszlemowym mistrzem, co ostatnimi czasy mierzy się raczej ze spadkami formy, ale też mierzy się z granym przez Josha O'Connora Patrickiem Zweigiem, zawodnikiem rozstawionym o wiele, wiele, wiele niżej, któremu również życiowa karta niespecjalnie sprzyja, bo balansuje na granicy skrajnego ubóstwa. Całego meczu dogląda Zendaya, czy też raczej postać, którą gra Tashi Duncan, niegdyś obiecująca młoda zawodniczka, obecnie trenerka i żona tego pierwszego. I cały film zamyka się w obrębie tego jednego pojedynku. Tylko że to nie do końca prawda, bo pomiędzy poszczególnymi setami i gemami wędrujemy od retrospektywy do retrospektywy, przybliżającej nam całą trójkę bohaterów, ich motywacje oraz tajemniczą wspólną przeszłość. Nie chcę za wiele zdradzać, wiralowy zwiastun robi to za mnie, ale pozwolę sobie zaznaczyć, że sceny i wydarzenia tam pokazane w filmie są osadzone w zupełnie innych, niekiedy niespodziewanych kontekstach. I to tak z grubsza cały film. Tenis, no to dość jasne na tym etapie, no ale jest jeszcze ten element thrillera, który wynika nie tylko z rewelacyjnego przekazania sportowych emocji na taśmę filmową, ale przede wszystkim z odpowiedniego i bardzo wyważonego scharakteryzowania głównych bohaterów. Zaczynamy całkowicie w ciemno. Od zera, w sposób neutralny podchodzimy do całej trójki, ale wraz z poprowadzoną narracją o każdym z nich zaczynamy się dowiadywać różnych rzeczy, które wpływają na naszą sympatię bądź antypatię. I w momencie, kiedy wydaje się, że nasze stanowisko jest już ugruntowane i zasadzamy się w tym szablonowym myśleniu o tym, kto jest protagonistą, a kto antagonistą, kto bohaterem, a kto złoczyńcą, po chwili otrzymujemy dodatkowy kontekst, który zmienia nasze myślenie i tak w kółko. Nie pozostajemy wobec tych bohaterów obojętni, zmieniamy stronnictwa co chwila, aż w końcu może dopaść nas refleksja. Czy w prawdziwym życiu, pełnym złożoności i niuansów, ktokolwiek może być zero-jedynkowym bohaterem? Tylko wtedy komu kibicować, zwłaszcza w tenisowym pojedynku, jeśli nikomu nie kibicować? No, można wtedy kibicować pięknu sportu i rywalizacji, prostego meczu, który jest kulminacją lat nagromadzonych przez bohaterów emocji, które czekają na swój bardzo filmowy upust. Jest to czas i miejsce, aby zafascynować się tenisem, który w iście freudowski sposób jest nam na każdym kroku tłumaczony, że nie jest tym, czym się zdaje. Natomiast co do miłosnego trójkąta, czy raczej szerzej w zasadzie do queerowych romansów, które są stałą w twórczości Luki Guadagnino. A przynajmniej powinny być. Oczywiście wielu reżyserów czerpie inspirację do swoich filmów ze swojego życia i to jest norma, coś oczywistego. Nie powinno więc być zaskoczeniem, znając życiorys Guadagnino, że o wiele lepiej będzie się odnajdywał w pokazywaniu relacji jednopłciowych, zwłaszcza męsko-męskich, niż jakichkolwiek innych. A jednak jest dla mnie zaskoczeniem, jak bardzo jest to widoczne w jego filmografii. Gdy przychodzi on do pokazywania miłości między dwójką mężczyzn, znajduje piękno i erotyzm w najdrobniejszych gestach, sugestiach, niedopowiedzeniach, subtelnościach, które symbolicznie trafiają w samo serce. Natomiast, gdy w tym równaniu pojawia się kobieta, to zawsze wypada to tak wprost, tendencyjnie, mechanicznie wręcz, a nawet i frykcyjnie. Tak jakby mu nie zależało na tych scenach specjalnie. Odhaczamy i idziemy do tego, co lubimy. Na jego szczęście w przypadku filmu Challengers to pasuje to w 100%. Bardzo długo szukałem i poszukiwałem w twórczości Guadagnino powrotu do zestawu emocji z tamtych dni i tamtych nocy. I chyba wreszcie go znalazłem. Oczywiście nie śmiałbym sugerować, że te dwa filmy są takie same, chociaż jest pomiędzy nimi wiele podobieństw. Na pewno więcej niż przy zestawieniu Challengers z Marzycielami Bertolucci'ego, kultowym klasykiem i dla wielu pierwszym skojarzeniem, gdy mowa o queerowych trójkątach miłosnych. No to Bertolucci wyznaczył trendy, przetarł szlak, po którym porusza się teraz Guadagnino, który wziął najbardziej charakterystyczne elementy z Marzycieli i wykorzystał je po swojemu. Natomiast tamte dni i tamte noce oraz Challengers, no czuć, że były jedną ręką kręcone. Są mniej więcej tak do siebie podobne, jak że pozwolę sobie skorzystać z niebywale losowego, hermetycznego, ale też synestezyjnego porównania. Są jak dwie odmienne ewolucje tego samego Pokemona, jakim jest Eevee. Call Me By Your Name to jak wodny Vaporeon, słodki i niewinny, lubujący się w pluskaniu w jeziorku i muzyce klasycznej. A Challengers jest jak elektryczny Jolteon, dynamiczny i dziki, naładowany napięciem i napędzany techno. Dwa różne światy, chociaż esencja jest taka sama i można dostrzec, że oba mają ten sam pyszczek. Te filmy Guadagnino mogłyby śmiało stanowić 2/3 nieformalnej trylogii, wśród której głównych motywów przewodnich byłaby utrata nastoletniej naiwności przez bogate nastolatki, miłosne fantazje stojące w opozycji do dramatów codziennego życia oraz obsesja na punkcie koloru niebieskiego. Muszę się przyznać, że jak na osobę wręcz obsesyjnie zafascynowaną tamtymi dniami, tamtymi nocami, przez tyle lat umknęło mi, komu zawdzięczamy tak przepiękne obrazy sielankowej Lombardii lat 80. Na szczęście za kamerą do Challengers stała ta sama osoba i tym razem nie pozwolę na zapomnienie jego nazwiska. Sayumpu Mugdiproom. Tajski operator, odpowiedzialny także za warstwę wizualną do filmów Apichat Ponga Varaseta Kula, ale także do Tamtych dni, tamtych nocy oraz Suspiri. Pod względem wizualnym Challengers jest, no nie wiem, czy bardziej wyszukany niż te poprzednie produkcje, na pewno bardziej eksperymentalny. Tak jak wspominałem na początku, przed kręceniem tenisowego mecza trzeba się na spokojnie zastanowić, jak to pokazać, jeśli chce się wyróżniać na tym tle. No, można ustawić kamerę z zapleców zawodnika, z perspektywy sędziego. Można z góry, z widokiem na cały, całkowicie niebieski kort. Ale można też od spodu. Można też z perspektywy pierwszoosobowej, pędzącej piłki odbijanej w zawrotnym tempie. Można też oczyma widzki w pierwszym rzędzie, ale tak manipulując obrazem, żeby wyraźnie było widać twarze obydwu zawodników stojących po przeciwnych stronach siatki. Z każdym kolejnym ujęciem byłem coraz to mocniej urzeczony tym, jak to wszystko jest pięknie nakręcone. I nie tylko w imię kreatywnego obrazka, nie jako sztuka dla sztuki, ale po to, aby też to sobą coś komunikowało. To Guadagnino zawsze umiał i tym epatował. Zdolnością do delikatnego balansowania na granicy kampu i niekiedy przekraczania tej granicy do wytyczenia nowych trendów. Nadmierna ilość ujęć z ukosa, tak zwane Dutch angles, jeszcze niedawno mogła się kojarzyć z przestylizowaniem i nadmierną dramaturgią w stylu Briana De Palmy. Tutaj jest wyegzekwowana pierwszorzędnie i pasuje do całego anturażu. Stopklatki zamykające scenę, czy zwolnione tempo, ale nie kręcone super szybkimi kamerami, tylko normalnymi, zwyczajnie zwolnionymi do, nie wiem, około 10 klatek na sekundę, przywodzi na myśl poklatkowe animacje roztaczające przed nami baśniowy wręcz świat. Wspomagane jest to niebywale zręcznym, niekiedy wręcz ciasnym i dynamicznym montażem, który nie zatrzymuje tempa ani na chwilę i tylko potęguje emocje. Montażem tym bardziej imponującym, że doskonale manewrującym w nieliniowym pokazaniu historii, skakaniu po retrospektywach umieszczonych jednocześnie w kilku zupełnie różnych osiach czasowych. Napisy na ekranie sygnalizujące, w jakim czasie dzieje się dana scena, nie byłyby tutaj potrzebne i trochę mnie prywatnie frustrują, ale podejrzewam, że o wiele mocniej frustrowałoby mało uważnych widzów rozstrzyganie, czy dana scena dzieje się teraz, tydzień temu, dwa, rok czy 8 lat wcześniej. A z kolei montaż ten wspomagany jest pierwszorzędną muzyką skomponowaną przez mój ulubiony duet kompozytorski Trenta Reznora i Atticusa Rossa. To w zasadzie niesamowite, jak ta dwójka stała się automatycznym znakiem jakości dla kawałka dobrego brzmienia w Hollywood. W dodatku, nie zamykając się na gatunek muzyczny, czy tym bardziej filmowy. Z jednej strony monumentalna, ale też minimalistyczna elektronika w Social Network, nastrojowy ambient w Dziewczynie z tatuażem, a po przeciwnej stronie barykady pixarowe Co w duszy gra, czyli Soul. Nostalgiczne mid-90s, ale też Waves, Halloween Carpentera, serial Watchmen, czy ostatnio też The Killer. Za każdym razem jest to coś świeżego i niebywale dobrze dopasowanego do pokazywanego obrazu. Tutaj panowie zabierają nas w stronę niebywale dynamicznego techno, rytmicznego i pulsującego, wystukującego rytmy odbijanej przez zawodników piłki. Muzyka ta, choć powtarzalna, pojawia się w najbardziej zaskakujących momentach, natychmiastowo wzmacniając ładunek emocjonalny czy też bardziej napięciowy, po to, aby po chwili równie zaskakująco go urwać, niczym piłka po długiej wymianie wybita na aut. Gdzieś usłyszałem, czy tam przeczytałem trochę zgryźliwy komentarz, że Challengers to pierwszy film, w którym gwiazda światowego formatu, jaką jest Zendaya, zagra pierwszoplanową rolę. Byłoby to śmieszniejsze, gdyby było prawdziwe, bo chociaż jest wymieniona w napisach jako pierwsza, wszak jest też producentką filmu i jego najbardziej rozpoznawalną gwiazdą, no to trudno byłoby ją rozpatrywać w tym filmie jako główną postać. Jeżeli ma najwięcej czasu ekranowego ze wszystkich, to podejrzewam, że jest to marginalna różnica. Cała trójka, Zendaya, O'Connor i Feist, mają tutaj okazję zagrać pierwsze skrzypce i wywiązują się ze swoich ról rewelacyjnie. Myślę, że po tym filmie to kwestia czasu, zanim ci dwaj panowie dołączą do Zendayi pod względem popularności. Taki trochę efekt Chalameta. Są urzekający, w odpowiednich momentach czarujący i uroczy, a w innych kompletnie bezwzględni i chłodni. Doskonale się odnajdują w tej konwencji niejednoznacznych, ambiwalentnych postaci. A Zendaya wypada dobrze. Dotrzymuje im tempa. Nie jest to rola szekspirowska, w której może pokazać całe spektrum swoich umiejętności aktorskich. Nie jest też jakimś przesadnym wyjściem z jej dotychczasowej szufladki. Trochę zgryźliwych i ironicznych nastolatek z niesmakiem na ustach. Ale gra to tutaj na tyle inaczej i dosadniej, że nie można powiedzieć, żeby znowu grała to samo. Challengers w reżyserii Luki Guadagnino w debiutanckim, a jakże imponującym scenariuszu Justina Curtis-Kessa z Zendayą, Mike'em Feistem i Joshem O'Connorem w rolach głównych. Nie mogę znaleźć w tym filmie żadnej fałszywej nuty. Chciałbym się doczepić, bardzo chciałem się doczepić do kolejnego filmu Guadagnino, ale nie za bardzo mam do czego. Luka znowu wraca do mojego obolałego po tamtych dniach, tamtych nocach serduszka, tym razem skołatanego i wycieńczonego napięciem i adrenaliną, wynikającą z oglądania sportowych i miłosnych emocji. Nie wiem, czy nazwałbym ten film arcydziełem, chociaż niespecjalnie mam powody, żeby się przed tym wzbraniać. Zwłaszcza z uwagi na fakt, że ostatnie pół godziny spędziłem oglądając ten film z rozdziawionymi ustami, siedząc na skraju fotela. To na pewno imponujące i bardzo potrzebne kino środka ze sporymi aspiracjami, żeby stać się kultowym klasykiem. Tak jak Call Me By Your Name zapoczątkował falę nieśmiałych romansów o nastoletnich miłostkach, tak życzyłbym sobie, żeby Challengers zapoczątkowali modę na doskonałe zmieszanie świata dreszczowego thrillera z elementami erotycznego romansu. Filmy tego typu kiedyś po bardzo ograniczonej premierze kinowej trafiały od razu na VHS. Teraz kaset nie ma, no ale są streamingi, na jedno wychodzi. Ale może wystarczy zrobić to w sposób spójny, oryginalny i atrakcyjny. Do tego zachęcić jedno z najgorętszych nazwisk obecnie w kinie. I co? I mamy przepis na kasowy sukces. Na pewno bardzo bym tego życzył filmowi Challengers i bardzo zachęcam do wybrania się do kina, bo to film, który bardzo zyskuje z tym otępiającym wręcz techno na porządnym sound systemie i zachwycającymi kadrami na dużym ekranie. Trochę początkowo byłem zaskoczony tym, że w Stanach Zjednoczonych doczekał się nawet premiery w IMAX-ie, ale po obejrzeniu doskonale to rozumiem. Nawet opóźnienie premiery wyszło na korzyść tego filmu przy tak naszpikowanym rewelacyjnymi premierami kalendarzu roku 2023. Challengers mogłoby się gdzieś zgubić w tłumie, ale w roku 2024 przy komforcie kwietniowego wydania na początku nagrodowego sezonu Challengers może chociaż na chwilę rozsiąść się na fotelu lidera wyścigu po film roku. Znaczy, no jest jeszcze druga Duna pędząca na grzbiecie pustynnego czerwia. No, tak czy siak, jakby na to nie patrzeć. Zendaya cały czas na topie. To było coś obejrzanego. Dzięki wielkie za wysłuchanie. Ja nazywam się Józef Poznar. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.
Coś obejrzanego.